To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 131. Dzisiaj zmierzę się z odpowiedzią na pytanie, jak stać się bogatym. Cześć i dzień dobry, witam Cię w 131. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Tak, wiem, że tytuł tego odcinka brzmi trochę jak taka wyświechtana i marna obietnica przeróżnych guru odbogacenia się i mówców motywacyjnych. Niemniej jednak chcę w końcu zmierzyć się z tym pytaniem, bo ono dosyć często przewija się w waszych mailach. I najczęściej to pytanie, jak zostać bogatym, stosowane jest wymiennie z drugim pytaniem, jak zarobić duże pieniądze. I to czasami się to zdarza w jednym mailu. I gdy to widzę, to u mnie to powoduje takie westchnienie politowania, tak bym powiedział, bo często odnoszę wrażenie, że za tym pytaniem kryje się wiara w to, że istnieje jakiś sekretny sposób na zarabianie dużych pieniędzy w sposób szybki, łatwy i przyjemny. A to oczywiście jest nieprawda, więc to jest to, co będę chciał w tym odcinku Wam pokazać od drugiej strony, czyli jak to zrobić, ale niekoniecznie łatwo, szybko i przyjemnie. I też to zestawienie tych dwóch fraz, czyli bycie bogatym i posiadanie dużej ilości pieniędzy, to są z mojej perspektywy jednak różne sytuacje i pomimo, że one niejednokrotnie występują w parze, to jednak warto rozumieć, że one nie są tożsame. I chyba to jest główny powód, dla którego nagrywam ten odcinek, bo też nie zmierzyłem się dotychczas rzeczywiście z tym pytaniem, gdzieś tam strzępy się pojawiały w różnych odcinkach podcastów czy u mnie na blogu w artykułach, ale kompleksowo na to nie odpowiedziałem, a chciałbym mieć taki odcinek, do którego odsyłam, kiedy po raz kolejny takie pytania przyjdą do mnie mailem. Ja jak zwykle zastrzegam, że to, co dzisiaj przedstawię, to nie jest jedyny właściwy scenariusz, nie należy go tak traktować. Nie należy też tego podcastu traktować jako takiej instrukcji, która zadziała w każdym możliwym przypadku. Nie wierzę, że istnieje taka recepta na sukces. Podaję pewien zestaw przemyśleń, moich przemyśleń, ale nie tylko moich przemyśleń, bo popartych też doświadczeniami innych osób, które przeszły podobną ścieżkę. I to, co za chwilę powiem, ja mam takie dosyć obszerne notatki do tego odcinka podcastu, bo też nie chciałem pominąć różnych kwestii, ale mimo wszystko to będzie pewien zestaw luźnych myśli, które powinny Wam się na koniec ułożyć w pewną spójną całość, a przynajmniej ja do tego będę dążył, żeby się w taki sposób ułożyły. I też zaznaczę, że ten podcast jest w dużej mierze inspirowany takim bardzo długim wywodem, który miał na Twitterze człowiek, który się nazywa Naval Ravikant. To jest prezes Angel List. I te jego przemyślenia są bardzo spójne też z tym, co ja myślę, więc tutaj posiłkowałem się. Część myśli jest jego, część myśli jest moich. To jest wszystko wymieszane. Ja w tych notatkach do tego odcinka podcastu oczywiście zalinkuję do tego tweeta, to jest tweet gdzieś tam sprzed roku, seria tweetów sprzed roku, który on wtedy wysłał. No, to po tym wstępie zacznijmy sobie odpowiedź na pytanie, jak stać się bogatym. To może zacznijmy od definicji, że bogactwo to jest coś innego niż pieniądze albo status społeczny. I analizując ten termin wyłącznie z perspektywy finansowej, a nie emocjonalnej, to bogactwo można sprowadzić do posiadania majątku, który zarabia dla nas pieniądze nawet wtedy, kiedy śpimy. Z kolei pieniądze to jest jedynie waluta, pewien sposób rozliczania czasu czy transferu bogactwa z jednych rąk do drugich, a z kolei status to jest nasze miejsce w hierarchii społecznej. I teraz pojęcie bycia bogatym ma dla mnie tak naprawdę dużo szersze znaczenie niż tylko posiadanie majątku i zdolności do jego systematycznego pomnażania czy akumulowania, bo za bogatego człowieka uważa się także człowieka bogatego wewnętrznie, szczęśliwego, spełnionego, takiego spokojnego też wewnętrznie. I w takim idealnym scenariuszu to oczywiście idzie w parze z pieniędzmi. Ale oczywiście w niektórych przypadkach nie musi, bo niektórzy zarabiając duże pieniądze gdzieś tam zatracają się w tym, w tych powiedzmy wartościach innych niż materialne. Ale prawda jest taka też, że pieniądze sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i w przypadku wielu osób no, to dążenie do tego, żeby posiadać pieniądze, ono jest takie tak dosyć mocno motywowane tym takim wewnętrznym dążeniem do poczucia bycia osobą spokojną wewnętrznie. Czyli to dążenie do bezpieczeństwa finansowego no i często wynika z takiej głębszej potrzeby poczucia bezpieczeństwa po prostu. Ale dzisiaj, to co chcę powiedzieć, dzisiaj skupimy się na tym aspekcie finansowym bogactwa, czyli jakby pomijamy te wszystkie kwestie emocjonalne, to jest temat na prawdopodobnie oddzielny, długi wywód. No, czyli mamy wstęp. To teraz, zanim pójdziemy dalej, to też muszę dokonać takich trzech ważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, w przypadku wielu osób kluczowe znaczenie dla stania się bogatym ma wiara w to, że można osiągnąć stan bogactwa w sposób etyczny. I jeśli tak naprawdę gardzimy bogactwem i bogaczami, ja celowo tych słów teraz nadużywam, bo prawdopodobnie one wywołują u was pewien stosunek czy stan emocjonalny. Także jeżeli naprawdę gardzimy bogactwem i bogaczami, to raczej będziemy unikać stania się osobami, które no, można by tak opisywać. Więc świadomie bądź podświadomie w zasadzie będziemy torpedowali to nasze dążenie do bogactwa. I to jest coś, co na pewno trzeba w sobie w jakiś sposób przepracować. Po drugie, rzadko kiedy zabieganie o status społeczny idzie w parze z etycznym dążeniem do bogactwa. I to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, bo najczęściej zabieganie o status jest w zasadzie przeszkodą w budowaniu majątku, bo niejednokrotnie ono się sprowadza do takiej nadmiernej konsumpcji, która jest po prostu na pokaz. I chociaż wewnętrznie możemy mieć przekonanie, że my dogadzamy samym sobie, to jednak gdzieś tam w niektórych sytuacjach no, tak naprawdę łatamy majątkiem jakieś deficyty, które posiadamy, staramy się być nie gorsi od innych i tak dalej, i tak dalej. I w przypadku osób zabiegających o status, taka myślę definicja bogactwa, która jest prawdziwa, to ona się sprowadza do bardzo prostego równania, że bogactwo to jest zarobki plus kredyty. Wiele z tych osób wcale nie ma dużej wartości netto, po prostu żyją na kredyt, pogłębiają swoje zadłużenie, ale dzięki temu są w stanie uzyskiwać taki zewnętrzny status społeczny wyższy niż wynikałoby to właśnie z wartości ich majątku. I myślę, że uznawanie takich osób za wyznacznik dla nas to jest błąd. To znaczy, jeżeli my zamierzamy dążyć do tego prawdziwego bogactwa, które na początku zdefiniowałem już, no to nie powinniśmy na takie osoby zbyt intensywnie patrzeć, czy próbować się wzorować, czy dogonić je, bo w zasadzie no, to może być torpedujące dla tej naszej drogi. I mnie doświadczenie nauczyło, że dążąc do takiego prawdziwego bogactwa, trzeba po prostu nauczyć się ignorować ludzi, którzy walczą o status społeczny. Jakkolwiek żeby to nie brzmiało. A też paradoks polega na tym, że ten wysoki status społeczny można osiągnąć niejako przy okazji budowy bogactwa w oparciu o realne dokonania, które mamy, a nie tylko posiadane dobra materialne. Dziękować wszystkim, cieszę się jakimś tam zaufaniem, chociaż dużej wagi do tych dóbr materialnych nie przykładam. I po trzecie, ta gra w stawanie się bogatym to jest gra długoterminowa, która wymaga w zasadzie cierpliwości, wyrzeczeń, wielokrotnych prób. To jeszcze będę podkreślał. Czyli z jednej strony, jeżeli myślimy o takiej szybkiej drodze do bogactwa, to pewnie ona w niektórych scenariuszach jest możliwa, ale jeżeli to ma być coś stabilnego, to zazwyczaj zabierze nam to dużo, dużo więcej czasu. I ja za chwilę przedstawię taki moim zdaniem idealny scenariusz tej ścieżki, ale od razu podkreślam, że uważam, że to wcale nie oznacza, to, że przedstawię ten scenariusz, wcale nie oznacza, że łatwo go zrealizować. Są oczywiście osoby, które mają olbrzymie szczęście, na przykład w tej swojej działalności otwierają pierwszą firmę, ta firma świetnie się powodzi i tak dalej i osiągają rzeczywiście duży sukces finansowy, budują w ten sposób duży majątek, tylko że ja nie chciałbym mówić o scenariuszu, który opiera się na szczęściu. Raczej szukam scenariusza, który byłby powtarzalny, dawałby szansę także osobom, które tego szczęścia tyle nie będą miały. Także no, szukamy scenariusza, który nie jest oparty na farcie. Dygresja będzie. Widzę bardzo wielu też, wiele osób, które gdzieś tam dorobiły się na kryptowalutach, a teraz próbują innym tłumaczyć, w jaki sposób inwestować. Prawda jest taka, że w wielu przypadkach o tym, że zarobiły duże pieniądze, zdecydował w dużej mierze przypadek. To nie jest zasługa ich umiejętności i tak dalej. W odpowiednim momencie weszły, w odpowiednim momencie wyszły, inkasując po prostu zysk, więc no to jeszcze nie uzasadnia, czy nie uprawnia do wyciągania daleko idących wniosków na temat tego, jak świetnymi są one inwestorami. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, na ile będą potrafiły zarabiać również w niesprzyjających warunkach. Ale to była dygresja, koniec dygresji. I teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrozumieć i zapamiętać. Bardzo trudno jest się stać bogatym, sprzedając swój czas. I przypominam, że na początku zdefiniowałem prawdziwe bogactwo jako posiadanie szeroko rozumianego majątku, który zarabia dla nas pieniądze nawet wtedy, gdy śpimy. Wtedy, gdy nie wykonujemy tak naprawdę żadnej pracy. Ten przykład ze spaniem jest taki dosyć obrazowy, ale to nie muszą być tylko te sytuacje. I u mnie to wyglądało tak, że pomimo, że od młodych lat jestem dosyć ogarnięty finansowo, to tak naprawdę wiele lat zajęło mi dojście do wniosku, że sprzedawanie swojego czasu to jest bardzo powolny scenariusz bogacenia się. I kiedyś, jak byłem pracownikiem etatowym, to wydawało mi się, że można stopniowo zwiększać swoje zarobki, wspinając się po tej, nazwijmy to, drabinie kariery zawodowej. I stopniowo budować też ten swój majątek poprzez odkładanie pieniędzy i inwestowanie nadwyżek finansowych po prostu. Tak, żeby te odłożone pieniądze zarabiały dla nas kolejne pieniądze oprócz przychodów z pracy etatowej. I owszem, jakby ten scenariusz jest możliwy, ale dojście w ten sposób do wolności finansowej wymaga bardzo dużej samodyscypliny i trzymania tych naszych kosztów życia na bardzo niskim poziomie. Ja też w międzyczasie przekonałem się, że życie bardzo sporo kosztuje i że wraz ze wzrostem zarobków rosną również koszty życia i w efekcie odkłada się dużo mniej pieniędzy niż by się chciało. A z drugiej strony też przekonałem się, że stopy zwrotu z inwestycji, chociażby na rynkach kapitałowych, wcale nie są takie wysokie w długim okresie czasu. Im więcej mamy tego kapitału, który próbujemy inwestować, tym bardziej asekuracyjne mamy podejście, przynajmniej ja tak mam, więc nie generalizuję, że wszyscy tak mamy, ale ja tak mam. I ta stopa, uśredniona stopa zwrotu z całego kapitału, zakładając dywersyfikację tych inwestycji w taki sposób, żeby to było jednak maksymalnie ograniczające ryzyko, w moim przypadku przynajmniej, ona wcale nie jest taka wysoka. Czyli nawet jeżeli założyłem, że potrafię w długim okresie czasu inwestować w taki sposób, żeby osiągać stopę zwrotu średnio na poziomie 4% rocznie z całego posiadanego kapitału, to doszedłem do wniosku, że musiałbym posiadać około 5,5 miliona złotych, tak realnie, żeby móc zarabiać w ten sposób około 200 tysięcy złotych rocznie. Czyli to jest taka kwota, którą sobie wyznaczyłem, która spokojnie pozwala pokrywać koszty życia naszej rodziny, również z jakimiś nieprzewidzianymi większymi wydatkami. No, czyli 5,5 miliona złotych, 4% stopy zwrotu, podatek Belki wychodzi około 200 tysięcy złotych rocznie zwrotu z tego kapitału. No i niestety prosta matematyka pokazała mi, że w zasadzie no nie mam szans na odłożenie takiej sumy pieniędzy, jeżeli nadal będę pracował na etacie i zarabiał w taki sposób, jak zarabiałem. Czyli ten model sprzedawania czasu za pieniądze, on nie daje mi realnie szans na to, żeby osiągnąć wolność finansową, przynajmniej przy takim poziomie kosztów. I co więcej, zdałem sobie też sprawę, że po kilkunastu latach pracy zawodowej ten kapitał, który posiadam, wcale nie jest taki duży, bo pierwsze zarobione pieniądze w mojej karierze poszły, mówię pierwsze, ale to mówię o kilkunastu latach pracy tak naprawdę, poszły przede wszystkim na budowanie statusu materialnego, czyli jednak zakup mieszkania, zakup samochodów i tak dalej, i tak dalej. No plus koszty życia oczywiście. Czyli realnie tak naprawdę poza nielicznymi, wysokopłatnymi zawodami, ja nie widzę dzisiaj scenariusza, który pozwoliłby osiągnąć wolność finansową pracownikom wyłącznie etatowym, bez takiego znaczącego zaciskania przez nich pasa. Ale też z drugiej strony, prawda jest taka, że znam sporo pracowników etatowych, którzy oprócz etatu gdzieś tam sobie na boku w jakiś sposób dorabiają, czyli skutecznie łączą, można powiedzieć, pracę etatową z rozwijaniem własnego biznesu i taki scenariusz jest jak najbardziej okej. Oczywiście z uwzględnieniem tych kolejnych punktów, które za chwilę będę wymieniał. I to jest miejsce na pierwszy poważny i w zasadzie najważniejszy wniosek, że znacznie łatwiej jest osiągnąć wolność finansową, jeżeli posiada się przynajmniej kawałek jakiegoś biznesu. I wydaje mi się, że jeżeli nie chce się zaciskać pasa, to posiadanie własnego biznesu jest absolutnie kluczowe na tej drodze do bogactwa. Sama recepta na zostanie bogatym przy prowadzeniu biznesu jest w zasadzie bardzo prosta. No, trzeba innym dawać to, czego chcą, albo to, czego potrzebują, ale z drugiej strony nie wiedzą, jak sobie to samemu zapewnić, albo nie chcą po prostu robić tego samodzielnie. Czyli mówiąc inaczej, trzeba rozwiązywać problemy innych, ale w taki sposób, aby chcieli nam za nie zapłacić. Za to zapłacić w zasadzie, że te problemy rozwiązujemy. I teraz jeżeli potrafimy robić to w sposób dochodowy i na masową skalę, to w zasadzie sky is the limit, jak to mówią Indianie, czyli no nie ma żadnych ograniczeń. To jest esencja biznesu w gruncie rzeczy, żeby umieć rozwiązywać konkretny problem na masową skalę. I żeby odnieść w tym sukces, to potrzebne są co najmniej trzy składniki, moim zdaniem. To jest specjalistyczna wiedza, to po pierwsze. Po drugie, pewien wpływ na innych oraz zastosowanie dźwigni biznesowych. I teraz rozpracuję każdy z tych elementów. Specjalistyczna wiedza to jest czynnik, myślę, absolutnie niezbędny. To jest taka